9 minut po 13 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Przyzwyczailiśmy się do tego, że już zdalnie pracujemy i gości w studiu Radia Białystok nie mamy, ale mamy gości i ekspertów, którzy odpowiedzą na Państwa wszystkie pytania. Od jakiegoś czasu próbujemy przybliżyć przepisy tarczy antykryzysowej. Dzisiaj te, które kierowane są do małych przedsiębiorców, do osób, które zatrudniają się same, a także do osób, które utraciły pracę, bądź też są zagrożone tą utratą pracy. A moim i Państwa gościem jest pani Magdalena Sochoń z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
To może zaczniemy od tych pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw. Kto to w ogóle mikroprzedsiębiorca? Bo wydawałoby się, że taki malutki po prostu.
Czyli tak, jeżeli chodzi o pożyczkę, jest ona w wysokości 5000 zł i może się ubiegać mikroprzedsiębiorca zatrudniający przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę. I tutaj nie ma znaczenia wymiar czasu pracy. Tą pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. To mogą być na przykład koszty związane z wynajmem lokalu, rachunki, które przedsiębiorca płaci stale. I na pewno nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów, które będą potwierdzały wydatkowanie tej pożyczki.
Wróćmy jeszcze do tego przedsiębiorcy, który prowadził tę działalność właśnie. Jak długo? Czy on musiał mieć tę działalność zarejestrowaną dużo wcześniej, przed wybuchem tej epidemii? Czy ta działalność mogła być zarejestrowana na przykład dzień przed ogłoszeniem stanu epidemii i wejścia w życie tych przepisów?
Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na pewno przed dniem 29 lutego, dlatego że z samej definicji jest to na utrzymanie stanu zatrudnienia. Czyli na dzień 29 we wniosku, który składa przedsiębiorca, musi wykazać, że na dzień 29 lutego 2020 zatrudniał pracowników. Czyli musi mieć tą działalność na co najmniej jeden dzień przed tą datą.
I wystarczy to, że miał tę działalność zarejestrowaną, czy musiał nie mógł jej mieć zawieszonej, musiał ją prowadzić?
Nie mógł mieć jej zawieszonej, musiał mieć ją aktywną i musi ją mieć nadal aktywną, bo musi też legitymować i wykazać to, że utrzymuje ten stan zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od daty udzielenia pożyczki, żeby taka pożyczka mogła być umorzona.
Musi zatrudniać co najmniej jedną osobę na umowę o pracę.
Dokładnie.
Wymiar czasu pracy nie jest tutaj określony,
tak.
Więc może to być na przykład 1/4 etatu.
Na przykład. I nie może zatrudniać więcej niż 9 pracowników.
No właśnie. I teraz 9 pracowników wraz ze sobą, czyli jako osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
9 pracowników.
Czyli
nie wlicza się tutaj samego
przedsiębiorcy. Firma może być 10-osobowa, tak? Bądź też...
Tak, 9 pracowników, czyli zatrudniający do 9 pracowników.
Żeby taką pożyczkę otrzymać, potrzeba pobrać dokument ze strony Powiatowego Urzędu Pracy, taki wniosek, prawda, który ma przedsiębiorca wypełnić. I co w tym wniosku musi się znaleźć?
Można zrobić to w taki sposób, o którym pani mówi. Można taki wniosek pobrać z naszej strony internetowej. Można również ten wniosek złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. W tym wniosku naprawdę są podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy, jego NIP, REGON, numer rachunku bankowego, musi wskazać wysokość pożyczki i tak jak mówiłam na początku, nie może to być kwota wyższa niż 5000 zł.
A niższa może, tak?
Może być niższa, oczywiście, tutaj sam przedsiębiorca o tym decyduje. I wskazuje ten stan zatrudnienia, który, prawda, jak już ustaliliśmy, no jest istotny. I taki wniosek przesyła za pośrednictwem tego portalu. Żeby przysłać go za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, niezbędny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowalny elektroniczny. Można również ten wniosek wysłać metodą tradycyjną, czyli za pośrednictwem poczty lub złożyć również osobiście u nas w siedzibie urzędu, w biurze podawczym. Na dole jest taka skrzynka, do której można te dokumenty wrzucić.
Czy do tego wniosku należy coś jeszcze dołączyć, czyli na przykład kopię umowy o pracę, bądź też czy to wystarczy po prostu oświadczenie przedsiębiorcy?
Sam wniosek zawiera już niezbędne oświadczenia. Załącznikiem do niego jest umowa, bo wniosek składa się już wraz z umową. I taki komplet dokumentów trafia do nas, następnie z naszej strony jest podpisywany przez tutaj pana dyrektora, panią dyrektor. i odsyłany do przedsiębiorcy. W momencie, kiedy umowa jest podpisana obustronnie, w ciągu 2 dni przelewamy środki na konto przedsiębiorcy.
Czyli tutaj nie ma takiego, decyzja nie jest podejmowana negatywna w zasadzie, tak? Jeżeli ta umowa jest podpisana przez przedsiębiorcę, to państwo tylko sprawdzacie formalne kwestie, nic
dokładnie
poza tym.
Sprawdzamy, czy rzeczywiście jest przedsiębiorcą, czy jest wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS, czy ma stan zatrudnienia, tak, czy wykazał ten stan zatrudnienia we wniosku. I właściwie jak jest podpisana przez przedsiębiorcę umowa, jest podpisywana z naszej strony i pożyczka jest wypłacana.
Jeszcze troszkę podrążę, jeśli chodzi o tę pożyczkę, bo można wystąpić o mniej niż 5 tysięcy, a czy można 2 razy wystąpić, na przykład, no rozumiem, że 2 razy o 5 tysięcy to nie, bo to jest pewnie dedykowane do jednego przedsiębiorcy, czyli raz. Czyli ta kwota jest stała, prawda?
Czyli to jest w ogóle, pożyczka jest formą jednorazową, czyli występujemy raz.
Czyli to trzeba przekalkulować, czy te 5 tysięcy wziąć od razu i raz, czy trochę mniej, bo problem jest w spłacie, czy pożyczka może być umorzona?
Pożyczka może być umorzona i właściwie to jest bardzo, bardzo istotna informacja. Jeżeli pracodawca przez 3 miesiące od daty jej udzielenia utrzyma ten stan zatrudnienia, który miał i wykazywał na dzień 29 lutego, to po 3 miesiącach ona podlega umorzeniu. Przedsiębiorca składa do nas oświadczenie, że nie zmniejszył tego stanu zatrudnienia przez kolejne 3 miesiące i ona podlega umorzeniu. Nie trzeba jej spłacać.
Ale oczywiście można to sprawdzić, czy taki stan zatrudnienia został utrzymany i te 3 miesiące to jest termin taki ostateczny. Po 3 miesiącach przedsiębiorca już może robić, co chce. To może źle powiedziałam, ale może się jego sytuacja już wtedy pogarszać i rzeczywiście może rezygnować z zatrudnienia.
Czyli jeżeli przez 3 miesiące utrzymał i złożył takie oświadczenie, że przez 3 miesiące utrzymał to zatrudnienie, to pożyczka podlega umorzeniu.
Jeżeli nie będzie musiał ją spłacić.
Jeżeli nie będzie musiał ją spłacić, dokładnie tak. I rozpoczyna spłatę właśnie po tych 3 miesiącach karencji. Maksymalny okres na spłatę to 12 miesięcy.
Czy ona jest jakoś nieopodatkowa?
Tak, jest oprocentowanie. Tak. Naprawdę jest ono niewysokie, bo to jest 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Powiedziała pani tak trudne dla mnie zdanie, że nie jestem w stanie, ale wierzę na słowo, że jest ona bardzo
niewysokie oprocentowanie, bardzo niewysokie i korzystne. W sytuacji, kiedy doszłoby tak do spłaty tej pożyczki przez przedsiębiorcę.
Wiemy już, że przedsiębiorcy o taką pomoc występują. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku takie pierwsze wnioski już są i pewnie też umowy podpisane, prawda?
Tak, jak najbardziej.
Czy dużo przedsiębiorców korzysta z tej pomocy?
Naprawdę zainteresowanie jest bardzo duże i myślę, że w tej chwili tych wniosków do dnia dzisiejszego wpłynęło około 800.
Ja jeszcze zapytam, jaka musi być sytuacja przedsiębiorcy, to znaczy, czy on może zalegać na przykład ze składkami na ubezpieczenia społeczne tych swoich pracowników, czy nie?
W tej formie wsparcia nie pytamy o to i tutaj to nie ma znaczenia. I też tutaj przy pożyczce przedsiębiorca nie musi wykazywać spadku obrotów.
Czyli żadnych dokumentów, że spadło mu jakieś, sprzedaż
nie,
bądź
nic,
w usługach?
Nic dodatkowego nie składa.
Dobrze. Kolejną pomocą jest pomoc dla samozatrudnionych, a także dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i o tym powiemy za chwilę, ale jeśli państwo mają jakieś pytania, to nasz numer telefonu 744-2222. 22 minuty po 13 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o pomocy, jaką można uzyskać z powiatowych urzędów pracy. My rozmawiamy z panią Magdaleną Sochoń z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i pytanie naszego słuchacza bardzo konkretne, a mianowicie zatrudnia 3 pracowników i wystąpił o taką pożyczkę. Okazuje się, że jeden z tych pracowników kończy umowę o pracę i nie jest zainteresowany przedłużeniem tejże umowy, więc przerwa w zatrudnieniu tej jednej osoby pewnie będzie trwała kilka dni, ale pan zamierza dalej utrzymać te 3 osoby zatrudnione. Proszę powiedzieć, czy ten pracownik to z imienia i nazwiska występuje we wniosku, czy taka 2-dniowa przerwa może być potraktowana jako niewywiązanie się z umowy?
Nie jest wymieniany pracownik z imienia i z nazwiska i nie ma znaczenia konkretna osoba. Chodzi o utrzymanie stanu zatrudnienia. Czyli jeżeli zdarzy się taka sytuacja, którą opisał ten przedsiębiorca, to jak najbardziej może po prostu zamienić jednego pracownika kolejnym. uzupełnić ten stan zatrudnienia kolejną osobą. Może być też taka sytuacja, że jeżeli będzie zmiana w wymiarze czasu pracy, zatrudnią na przykład jedną osobę na pełnym etacie, finalnie mogą być to dwie osoby na połówce etatu każda.
Czyli kwestia etatów, nie osób, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. Muszą to być konkretne osoby z imienia i z nazwiska.
A co jeżeli chodzi o tę przerwę, która tutaj pan przewiduje, że to będzie króciutko, 2-3 dni ewentualnie?
Z tym problemu, bo to przez cały miesiąc, jakby stan zatrudnienia bada się na koniec każdego miesiąca.
Czyli tutaj wykazujemy tylko liczbowo, nie z imienia i nazwiska, możemy zmieniać. Ważne jest tylko, żeby pan już akurat tutaj formy zatrudnienia nie zmieniał, prawda? Czyli z umowy o pracę nie przechodził na zlecenie.
Musi być umowy o pracę, dokładnie tak.
Dobrze, to takich przedsiębiorców mamy około 800, którzy wystąpili o tę pomoc. No to zadam pytanie, które też zadałam, jak rozmawialiśmy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Czy ta pomoc jest jakoś limitowana? To znaczy, czy liczba wniosków, które mogą państwo przyjąć i takie umowy podpisać, jest ograniczona?
Mamy zapewnienie ze strony naszego ministerstwa, że każda zainteresowana osoba otrzyma wsparcie.
Czyli załączoną umowę podpisaną przez przedsiębiorcę do wniosku dołączamy, bądź też przez profil zaufany można to zrobić, a profil zaufany założyć bardzo prosto i to już w dalszej części naszej rozmowy będziemy pewnie o tym mówić przy okazji rejestracji dla bezrobotnych. A proszę mi powiedzieć w takim razie, co to jest za pomoc dla samozatrudnionych? Bo samozatrudnione to są pewnie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i świadczą usługi na rzecz innych osób, tak? Czy zatrudniają siebie same?
Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników.
Nikogo.
I o takie dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych może wystąpić taki przedsiębiorca, który wykazał spadek obrotów gospodarczych. I to jest bardzo istotne.
I ja mam tutaj pytanie od naszej słuchaczki dotyczące przejścia na przebywania na tak zwanym zasiłku opiekuńczym. Czy w momencie, kiedy ona przebywa na zasiłku opiekuńczym, no to nie jest osobą już samozatrudnioną, prawda? Dla niej taka pomoc chyba będzie ograniczona.
Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą i wykaże ten spadek obrotów gospodarczych, bo tutaj należy porównać 2 miesiące z tego roku z analogicznymi 2 miesiącami z roku poprzedniego. Jeżeli wykaże ten spadek obrotów, to ma prawo do... tutaj mamy 3 progi jakby spadku tych obrotów, tak? 30%, 50% i 80%. I w zależności od tego, o ile spadły te obroty w roku tym, w stosunku do roku poprzedniego, te nasze dofinansowanie jest ograniczone. I przy najmniejszym spadku, czyli przy 30% spadku obrotów, z naszej strony wypłacamy dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli to jest 1300 zł.
Przez jaki okres?
Przez okres 3 miesięcy. Tak, ta pomoc jest wypłacana w 3 transzach przez okres 3 miesięcy. Co miesiąc przedsiębiorca musi tylko złożyć oświadczenie, że prowadzi działalność. Czyli jeżeli ta pani, która jest na tym zasiłku opiekuńczym, nadal prowadzi działalność, czyli jej nie zawiesiła,
dalej prowadzi. Tak. No to ten najniższy próg, to już wiemy, 50%.
O ten najniższy próg, jeżeli rzeczywiście wykaże, że ten spadek obrotów w tym roku w stosunku do roku poprzedniego wynosi co najmniej 30%.
Im większa ta utrata dochodów, tym rozumiem wyższa pomoc.
Dokładnie tak. Następny próg to jest 50% i wtedy nasze dofinansowanie to jest 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli obrót spada o 80%, dofinansowanie to jest 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
Rozumiem, że to w jakiś sposób trzeba udowodnić, ale pewnie też na podstawie jakiegoś kalkulatora, który państwo udostępniają, bądź też oświadczenia, tak, przedsiębiorcy.
Tak. Tutaj przedsiębiorca też składa oświadczenie. Te oświadczenia w tych wszystkich wnioskach są składane pod odpowiedzialnością karną i to przedsiębiorca bierze na siebie jakby całą odpowiedzialność. We wniosku tylko potwierdza, że ten spadek obrotów to jest taki w danym roku, taki w danym roku i my uznajemy, że to jest zgodne z prawdą. Na podstawie tego oświadczenia wypłacamy dofinansowanie.
Wierzymy po prostu w uczciwość naszych przedsiębiorców i rzeczywiście
tak.
Nie ma tutaj sensu, żeby tę rzeczywistość kolorować. Czy te 3 miesiące, rozumiem, że składa się 1 wniosek i przez 3 miesiące otrzymuje się tę wypłatę w wysokości, o której pani powiedziała, dokładając tylko co miesiąc kolejny zaświadczenie, że się tak, albo oświadczenie, że się taką
działalność
dalej prowadziło. Nie można jej zawiesić. Czy to jest pomoc zwrotna, czy bezzwrotna?
To jest pomoc bezzwrotna. Warunkiem oczywiście jest prowadzenie tej działalności przez okres dofinansowania oraz 3 miesiące po jego zakończeniu.
Czyli troszkę dłużej tutaj musimy...
Czyli w sumie tę działalność trzeba prowadzić przez 6 miesięcy od uzyskania wsparcia.
Można troszkę ją zmodyfikować, zmienić rodzaj tej działalności, dalej prowadzić.
Nie ma to znaczenia. Mhm. Ważne, żeby prowadzić tą działalność.
Dobrze. To powiedzmy jeszcze o trzeciej formie pomocy, a mianowicie dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników. I tutaj to już nie tylko dla mikroprzedsiębiorców, ale także dla małych i średnich, prawda? Czyli troszkę szerszy ten krąg osób uprawnionych.
Tak. Tutaj oto dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń i składek dla małego i średniego przedsiębiorcy, czyli takiego, który zatrudnia do 249 pracowników. I tutaj to dofinansowanie można przeznaczyć na osoby, które pracują na umowę o pracę, ale również umowę o pracę nakładczą, umowę zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług.
Czy tutaj również ważny jest ten stan zatrudnienia czy samoprowadzenie działalności?
Tutaj wniosek składamy już na konkretne osoby. Więc tutaj przez ten okres 3 miesięcy, bo przez taki okres jest wypłacane dofinansowanie, przez te 3 miesiące oraz 3 miesiące po zakończeniu tej wypłaty muszą być utrzymane w zatrudnieniu te osoby, które
były
się w naszej umowie. Dokładnie tak.
Czyli tutaj wymieniamy z imienia i nazwiska.
Tak, dokładnie tak. Tutaj wymieniamy z imienia i z nazwiska konkretne osoby, na które chcemy otrzymać wsparcie.
Rozumiem, że jeżeli na przykład takie wsparcie otrzymaliśmy, bo część samorządów też oferowała i oferuje nadal podobne wsparcie, otrzymaliśmy już z innego źródła, to ich nie możemy wymienić z imienia i nazwiska w tej umowie?
Dokładnie tak. Jeżeli już wystąpiliśmy o wsparcie na tych konkretnych pracowników, to u nas już na tych samych pracowników wystąpić o pomoc nie możemy.
Czy tutaj przedsiębiorcy też muszą udowodnić, że stracili dochody, przychody?
Dokładnie tak. Tutaj podobnie jak przy dofinansowaniu dla osób samozatrudnionych, ważny jest ten spadek obrotów. I podobnie mamy tutaj 3 progi, 30, 50 i 80%. I podobnie, jeżeli chodzi o kwotę dofinansowania, to też jest połowa minimalnego, 70% i 90% minimalnego wynagrodzenia, oczywiście powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy za każdego pracownika.
I podobnie nie trzeba tutaj żadnych dokumentów pewnie przedstawiać, tylko odbywa się to na zasadzie oświadczenia, prawda?
Dokładnie tak. Tutaj bardzo pomocny jest dodatkowo załączony do wniosku taki kalkulator, który będzie pomagał pracodawcom w liczeniu wynagrodzeń oraz kwoty dofinansowania.
No to i jeszcze raz tutaj może powtórzmy, ta pomoc też nie jest limitowana, prawda? Wysokością.
Ta pomoc też nie jest limitowana i chciałabym powiedzieć, że nabór na te 2 formy pomocy rozpoczyna się w dniu jutrzejszym i będzie prowadzony do 30 kwietnia.
Można złożyć w dowolnym momencie taki wniosek, a pomoc otrzyma się wstecz? Czyli na przykład do końca kwietnia złożymy wniosek w ostatnim dniu kwietnia, ale jeszcze za kwiecień to wynagrodzenie.
Tak, jak najbardziej.
Czyli nie musimy się aż tak bardzo spieszyć. Warto sobie spokojnie usiąść, przeanalizować swoją sytuację, sprawdzić, policzyć pracowników, bo akurat jeśli średni przedsiębiorca ma ich 249, to może się okazać, że warto przeanalizować, na kogo o taką pomoc wystąpić, bo jeżeli zmniejszymy to zatrudnienie i tego pracownika nie utrzymamy, będziemy musieli to zwrócić, tak?
Będziemy musieli zwrócić proporcjonalnie, dokładnie tak.
A w ogóle możemy mieć tę pomoc bezzwrotną?
Tak, jeżeli, tak jak mówiłam na początku, przez te 3 miesiące dofinansowania oraz 3 miesiące po tym okresie utrzymamy pracowników, którzy będą wpisani we wniosku i do umowy.
Bo my dziś mówimy o wszystkich takich działaniach, których celem jest to, żeby jak najwięcej pracowników utrzymać. I przedsiębiorcy też często mówią do nas, że to utrzymanie pracowników jest bardzo ważne, bo pozbyć się pracowników może nie jest aż tak łatwo, ale też nie za trudno. Natomiast wykształcić dobrego pracownika to już jest problem. Potem trwa to długo i kosztuje dużo więcej, prawda? Z Państwa doświadczeń to również wynika. Odsyłamy na strony internetowe Urzędu Pracy Powiatowego, jeżeli chodzi o tę pomoc starczy. My za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, co zrobić, jeżeli ta praca jednak niestety nie została utrzymana i przedsiębiorca postanowił nas zwolnić. Czy możemy wystąpić, zarejestrować się w urzędzie jako bezrobotni? O tym za chwilę. A jeśli Państwo mają pytania, 744-2222, nasz numer telefonu. Za 3:14 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o pomocy, jaką udzielają powiatowe urzędy pracy. I jeszcze dwa pytania dotyczące pożyczek i tego dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. Pierwsze pytanie dotyczy, jak wpisać we wniosku zatrudnienie, skoro zatrudniamy na przykład 4 osoby na etacie pełnym i 1 osobę na połowie etatu.
Ale chodzi o wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia.
A pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?
O pożyczkę. To wpisuje, przedsiębiorca wpisuje 4,5 etatu.
4,5 etatu.
4,5 etatu, dokładnie.
Bo jeżeli by się o dofinansowanie domaga, występował o dofinansowanie, to wówczas 5 etatów?
Wówczas wpisuje 5 osób, bo we wniosku o dofinansowanie musi podać konkretne dane konkretnego pracownika.
Z imienia i nazwiska.
PESEL, tak, dokładnie.
Dobrze. I kolejne pytanie naszego słuchacza, czyli naszej słuchaczce powiedziałyśmy, że 5, ale nie 5, 4,5. Wpisujemy.
We wniosku o pożyczkę 4,5.
4,5, dokładnie tak, jak jest w zatrudnieniu naprawdę. I teraz pytanie naszego słuchacza dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń, bo wystąpił już do ZUS-u o zwolnienie ze składek, z opłacania składek za swoich pracowników. Czy w takim razie może też się o dofinansowanie ubiegać u państwa?
Tak, jak najbardziej. Wówczas u nas ubiega się o dofinansowanie do samych wynagrodzeń.
Bo to rzeczywiście tutaj jest sporo takich rzeczy, które się łączą, prawda? Można do ZUS-u...
Tak, nie wykluczają się wzajemnie. Nie można różnych źródeł pomocy przeznaczyć na te same koszty. Czyli jeżeli już przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia składek ZUS, u nas może się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że pomogliśmy Państwu w tych dylematach. Oczywiście, jeśli mają Państwo pytania, to dalej proszę. Natomiast ja bym podziękowała Pani Magdalenie Sochoń z Powiatowego Urzędu Pracy, a poprosiła Panią Jolantę Tulkis, bo mam kilka pytań, dziękujemy serdecznie, bo mam tu kilka pytań dotyczących rejestracji, jeśli chodzi o osoby, które utraciły pracę. Zanim przejdę do tych konkretnych pytań, dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry.
Dzień dobry, już się słyszymy. To proszę powiedzieć, czy Państwo przyjmujecie w ogóle interesantów u siebie w Powiatowym Urzędzie Pracy? Bo słyszałam, że wnioski można wrzucać, jak Pani Magdalena tu powiedziała, do specjalnej skrzynki. A co z rejestracją osób bezrobotnych bądź innymi osobami, które przychodzą na przykład do Państwa po pomoc?
W związku z tym, iż istnieje bardzo duże zagrożenie zakażeniem się koronawirusem, obsługujemy zdalnie, czyli wszystkie sprawy urzędowe w chwili obecnej możemy załatwić przez telefon, poprzez maila bądź poprzez stronę praca.gov.pl. To samo dotyczy rejestracji. Osoba, która chce się u nas w danym momencie zarejestrować, może skorzystać z rejestracji poprzez internet, poprzez stronę praca.gov.pl bądź wchodzi na stronę urzędu i tam też jest przekierowanie na tą stronę, ale po to, żeby to zrobić, musi mieć profil zaufany. I taki profil zaufany każda osoba
może
robi,
bardzo łatwo zrobić,
tak,
prawda?
Może bardzo łatwo zrobić, tak? Poprzez konto bankowe swoje bądź poprzez konto w systemie Envelo Poczty Polskiej. Profil zaufany to taki bezpieczny, bezpłatny klucz do załatwiania wszelkich spraw urzędowych. To jest nasz indywidualny identyfikator w internecie, tak, potwierdzający, że ty to ty. Nikt nie dostanie tego samego numeru, nikt się pod nami nie podpisze. Nie powinno, tak?
Nie powinno,
tak. Natomiast mając taki profil zaufany, wchodzimy na naszą stronę internetową i wykonujemy czynności, które są tam narzucone poprzez wniosek. Tak, wypełniamy taką ankietę. To dotyczy naszych podstawowych danych. Imienia, nazwiska, PESEL-u, nazwiska rodowego, daty urodzenia, naszych kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji, gdzie pracowaliśmy wcześniej. Wszystkie te dane są wysyłane do urzędu. Następnie pracownicy urzędu dzwonią, potwierdzają, że wpłynął taki wniosek, takie zgłoszenie do rejestracji, wyznaczają termin, w którym należy potwierdzić gotowość do podjęcia pracy. W tym momencie każda osoba, nawet ta zarejestrowana, potwierdza taką gotowość telefonicznie bądź mailowo. Nie obsługujemy fizycznie osób, tak?
Czyli
jeżeli
nie idziemy.
Jeżeli jakichkolwiek informacji brakuje w tym wniosku zgłoszenia oferty pracy, zgłoszenia do rejestracji, koleżanki informują o tym, tak, że będzie trzeba to dosłać i dostarczyć w najbliższym terminie.
Czyli nie idziemy do urzędu, ewentualnie kontaktujemy się telefonicznie bądź
dokładnie
mailowo,
tak,
bądź za pomocą naszego profilu. Więc przykład, te pytania, które mam zanotowane od naszych słuchaczy. Pierwsze dotyczy tego, że 15 kwietnia, czyli dziś, och, jaki nieszczęśliwy przypadek, kończy się umowa o pracę na czas określony. Pani pracowała rok, pani Marta. Czy może się zarejestrować w Urzędzie Pracy? Czy przysługuje jej zasiłek dla bezrobotnych? Jeśli tak, to od kiedy i w jaki sposób ma to uczynić?
Odpowiadając tutaj pani Marcie, informuję, że prawo do zasiłku przysługuje osobie, która w przeciągu ostatnich 18 miesięcy od dnia rejestracji przepracowała pełne 365 dni w pełnym wymiarze czasu pracy, miała przynajmniej minimalne wynagrodzenie i od tego wynagrodzenia była odprowadzana składka na Fundusz Pracy. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to jak najbardziej przysługuje prawo do zasiłku od dnia rejestracji. Tutaj nie mamy podanego wymiaru czasu pracy, tak? Więc
tak,
o tyle trudno mi jest powiedzieć, czy akurat w tym konkretnym przypadku będzie przysługiwał ten zasiłek, czy nie. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, bardzo proszę o kontakt z urzędem. Koleżanki pomagają, odpowiadają na pytania.
I telefonicznie można to zrobić, bo tutaj też mamy za mało danych, pracowałam rok, ale właśnie nie wiem, czy na tej umowie, czy też w ogóle to jest cały staż pracy pani Marty, nie wiemy. Pan Jakub natomiast pracował na podstawie umowy zlecenia, która nie została przedłużona i czy w ogóle cokolwiek mamy mu do zaoferowania, jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy?
No tutaj jest jeszcze mniej danych, prawda? Pan Jakub może się zarejestrować. Jeżeli zarejestruje się jako osoba bezrobotna, no to korzysta z wszelkich praw i obowiązków, które są przypisane do statusu osoby bezrobotnej. Czyli tym samym możemy objąć pana Jakuba ubezpieczeniem, możemy proponować oferty pracy, które są w dyspozycji urzędu. Też nie wiemy, w jakim wieku jest tutaj pan Jakub, nie wiemy, jaką ma swoją karierę zawodową za sobą, więc no tutaj...
Więcej danych potrzebujemy,
więcej,
tak?
Więcej danych potrzebujemy, tak. Dla nas każda sprawa jest sprawą indywidualną. Staramy się podchodzić do każdej osoby, oczywiście w ramach przepisów, ale indywidualnie.
Tak, ale przepisy można różnie interpretować. Jeszcze jedno pytanie, tym razem od pani Aliny. Co ma zrobić, jeżeli ktoś rozwiązał umowę za porozumieniem stron, umowę o pracę, rozumiem, z dniem 1 lutego, więc dość dawno. Do tej pory nie zarejestrował się w Urzędzie Pracy, ponieważ miał nieważny dowód osobisty, jeszcze wtedy można było zmieniać. Czy w tej chwili taka osoba jest ubezpieczona i czy bez tego dowodu można się zarejestrować w Urzędzie Pracy?
Więc tak,
prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej przysługuje osobie jeszcze przez 30 dni od momentu ustania zatrudnienia. Natomiast do rejestracji w urzędzie konieczny jest dokument tożsamości, bądź ważny dowód osobisty, bądź ważny paszport. Jeżeli w tym wypadku jest nieważny dowód osobisty, a pani Alina posiada ważny paszport, to jak najbardziej może się u nas zarejestrować, oczywiście posiadając profil zaufany i poprzez stronę internetową.
Ale co z tym dniem 1 lutego, bo 30 dni już dawno minęło od tego 1 lutego, to już chyba, jeżeli pani się Alina nie zatrudniła gdzie indziej, a z tego wynika, że nie i chce być osobą ubezpieczoną, to jak to ma zrobić? Szybciutko się rejestrować na podstawie tegoż właśnie paszportu? Czy to już
to
w ogóle...
To jest wolny wybór, tak? Jeżeli nie ma obowiązku rejestracji i jeżeli ktoś się u nas zarejestruje, my go możemy objąć ubezpieczeniem, natomiast ubezpieczenie zdrowotne można mieć także z innych źródeł. I tutaj odsyłam do NFZ-u. Tam można popytać w jakiej formie. Tutaj też jest trudno rozpatrywać w kategorii, czy będzie miała, czy nie będzie miała, bo też można być ubezpieczona u członka rodziny, prawda? U męża chociażby tutaj, u rodziców, bo to też nie wiadomo, w jakim wieku jest pani Alina, bo takie ubezpieczenie mogą też objąć rodzice, osobę do 26 roku życia pod warunkiem, że ta osoba się uczy. Więc to też jest... Za mało danych, żeby tutaj konkretnie wycelować w odpowiedź.
Niemniej jednak na pewno jest jedno, jest pewne, że czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, czy ten zasiłek nie przysługuje, to rejestracja w Urzędzie Pracy powoduje, że jeżeli nie mamy żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, to taki tytuł otrzymujemy, tak?
Tak, tak.
Czyli oznacza, że możemy leczyć się spokojnie i tylko informować Urząd Pracy, że jesteśmy po prostu chętni podjąć pracę, tak? Czyli to gotowość
jesteśmy
swoją
gotowi
potwierdzić.
Do podjęcia pracy, tak? Jak najbardziej musimy być do dyspozycji urzędu, tak? My też wzywamy osoby bezrobotne, informujemy o starych, no tutaj wyłączając tą sytuację, tak? Bo to jest sytuacja, ta pandemia jest trudna dla nas wszystkich. My pracujemy oczywiście normalnie, wpływają także do nas oferty pracy, nie jest tego tak dużo jak zwykle, natomiast są pracodawcy, poszukują osób do pracy i my te osoby, które mamy w naszym rejestrze, jak najbardziej informujemy, które spełniają kwalifikacje zawarte w ofercie. Informujemy o tym, żeby się skontaktowały, tak? Nie narzucamy, że musi ta osoba pójść koniecznie, tak? Tutaj jest z tego rozliczana przez urząd. Natomiast przekazujemy dane pracodawcy, przekazujemy numer telefonu, żeby się skontaktować.
Mieliśmy ostatnio sytuację taką, że bezrobocie było rzeczywiście bardzo niskie, prawda? Przyzwyczailiśmy się, że raczej już jest rynek pracownika, nie pracodawcy, że możemy sobie wybierać oferty pracy i trochę ta pandemia i ta epidemia, z którą się mierzymy wszyscy, pokrzyżowała plany i pracownikom, i pracodawcom, i nam wszystkim. Ale miejmy nadzieję, że gdzieś to światło w tunelu już się pojawiło, już będziemy wychodzić z tego i gospodarka nam się będzie odmrażała. Reasumując, czas na to, żeby się zarejestrować w urzędzie jest i decyzję możemy podjąć w każdym momencie, ale jeżeli chcielibyśmy otrzymać prawo do zasiłku po rozwiązaniu naszej umowy o pracę, w jakim czasie powinniśmy to zrobić?
W ciągu ostatnich my badamy sytuację na dzień zgłoszenia do rejestracji, cofamy się 18 miesięcy do tyłu i musimy nazbierać pełen rok, czyli 365 dni, gdzie była wprowadzona składka na Fundusz Pracy od najniższego wynagrodzenia, tak w mega skrócie.
A jeszcze obserwując z tej strony urzędu całą tę sytuację, to utrzymujemy te miejsca pracy. Nie ma tak dużo osób, które się u Państwa rejestrują w ostatnich tygodniach, prawda?
Znaczy od 1 kwietnia do rejestru zgłosiło się 421 osób. O tym, czy wzrasta nam bezrobocie, czy nie, trudno jest jeszcze nam powiedzieć. Na pewno będzie wzrastało, natomiast nasi przedsiębiorcy robią wszystko. Zapewniam, że robią wszystko, żeby nie puścić dobrych, fajnych pracowników, bo dużo większym kosztem będzie wykształcenie i nauczenie nowego pracownika niż przetrwanie tej trudnej sytuacji skądinąd dla nas wszystkich, prawda? To jest to. Poza tym też trzeba mieć na uwadze, że osoby, które są teraz w trakcie wypowiedzenia, którym no niestety no, nie udaje się utrzymać tego zatrudnienia, będą się rejestrowały dopiero, jeżeli miesięczne jest wypowiedzenie, to w maju, jeżeli 3-miesięczne, to będą to wakacje. Więc takie twarde dane o tym, jak fizycznie wygląda nasz rynek pracy, będziemy widzieli to w wakacje. O ile oczywiście no, tutaj sytuacja się unormuje. Nie jest to do przewidzenia.
Nie jest do przewidzenia. Musimy wszyscy sobie z tym radzić. Mam nadzieję, że sobie poradzimy i wyjdziemy z tego wszyscy mocniejsi. Od jutra mamy obowiązek zasłaniania nosa i ust i może troszeczkę zaczniemy już wychodzić z tej kwarantanny narodowej, w której wszyscy jesteśmy i przynajmniej gospodarka nam się odmrozi. Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gośćmi były dziś panie Magdalena Sochoń i Jolanta Tulkis z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Tam można się też telefonicznie zgłaszać po wszelkiego rodzaju informacje, jeśli Państwu brakuje, bądź też składać wnioski o pomoc, którą właśnie w ramach tarczy antykryzysowej można dostać od Powiatowego Urzędu Pracy. Serdecznie dziękuję paniom za udział w audycji. Do usłyszenia. Ja dla Państwa mam jeszcze jedną informację, a mianowicie tym, którzy mają potrzebę na przykład zasięgnięcia informacji konsumenckich, to działają wszystkie punkty, które świadczą taką pomoc. Ja mam tutaj informację od jednego w Siemiatyczach, że warto skorzystać z tej pomocy, jeżeli chcą Państwo pomocy w sprawie pism konsumenckich, reklamacji, wezwań do zapłaty, pism procesowych. To wszystko tam można uzyskać, a mailowo siemiatycze@dlakonsumenta.pl. Pod tym adresem ta pomoc jest świadczona. Wszystkich słuchaczy odsyłam już do Powiatowego Urzędu Pracy, a jeśli mają Państwo pytania jakieś i sugestie, o czym powinniśmy porozmawiać i koniecznie Państwu o tym powiedzieć, to zapraszamy. Ja już mówię do usłyszenia. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok Grzegorz Pilat powita Państwa tutaj.